Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Dlaczego nadal mam objawy tarczycowe, skoro wyniki badań są prawidłowe. Autorstwa dr Jarbłok. Datisa Haradziana to poradnik z nurtu medycyny funkcjonalnej, poświęcony przede wszystkim Hashimoto i utrzymującym się objawom niedoczynności tarczycy.
Autor wychodzi od doświadczenia osób, które mimo prawidłowych lub ustabilizowanych podstawowych wyników laboratoryjnych nadal odczuwają zmęczenie, marznięcie.
Problemy z masą ciała, nastrojem albo koncentracją. Jego główna teza brzmi, że w wielu przypadkach samo wyrównanie hormonów tarczycy nie wyjaśnia całego obrazu zdrowia. Haradzian przedstawia Hashimoto przede wszystkim jako proces autoimmunologiczny, w którym tarczyca jest celem reakcji odpornościowej.
Omawia przeciwciała tarczycowe, dietę bezglutenową, regulację glikemii, czynniki jelitowe, stres oraz szerszą interpretację badań.
To książka wyraźnie polemiczna wobec podejścia ograniczonego do jednego wyniku TSH i do samej farmakoterapii. Jej wskazówki należy jednak omawiać z lekarzem, ponieważ diagnostyka i leczenie chorób tarczycy wymagają indywidualnej oceny medycznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Hashimoto jako choroba odpornościowa, a nie wyłącznie niedobór hormonów. Najważniejsze przesunięcie perspektywy w książce polega na rozdzieleniu dwóch powiązanych, lecz nieidentycznych kwestii. Niedoczynność opisuje zbyt małą dostępność hormonów tarczycy dla organizmu, natomiast Hashimoto opisuje autoimmunologiczny mechanizm uszkadzania gruczołu. Autor argumentuje, że u części pacjentów leczenie hormonalne może być konieczne i pomocne, ale nie usuwa samo z siebie czynników związanych z aktywnością układu odpornościowego.
Dzięki temu tłumaczy, dlaczego osoba z wynikiem uznanym za prawidłowy może nadal zgłaszać objawy.
Książka zachęca do pytania nie tylko o poziom hormonów, lecz także o obecność przeciwciał przeciwko tarczycy i o kontekst kliniczny.
To podejście jest użyteczne jako krytyka zbyt prostego utożsamiania pojedynczego wyniku laboratoryjnego z pełnym stanem zdrowia. Jednocześnie książkę warto czytać ostrożnie. Objawy przypisywane tarczycy są nieswoiste i mogą wynikać m.in. z anemii, zaburzeń snu, depresji, niedoborów, chorób metabolicznych czy działań niepożądanych leków. Siłą publikacji jest podkreślenie potrzeby szerszej diagnostyki, a jej ograniczeniem jest silne osadzenie interpretacji w modelu medycyny funkcjonalnej. Nie zastępuje ona standardowej oceny endokrynologicznej ani regularnego monitorowania terapii. Po drugie, przeciwciała i interpretacja badań poza samym TSH.
Haradzian kieruje uwagę czytelnika na to, że podstawowe badania czynności tarczycy nie zawsze odpowiadają na pytanie o przyczynę problemu.
W kontekście podejrzenia Hashimoto istotne stają się przeciwciała, zwłaszcza przeciw peroksydazie tarczycowej i tyroglobulinie, ponieważ ich obecność może wskazywać na autoimmunologiczną reakcję przeciw tarczycy. Autor omawia także różne wzorce niedoczynności i rolę szerszego zestawu parametrów laboratoryjnych.
Praktyczny sens tej części polega na przygotowaniu pacjenta do bardziej rzeczowej rozmowy z lekarzem.
Zamiast traktować wynik jako prostą etykietę normalny albo nieprawidłowy, czytelnik ma rozważać objawy, historię choroby, leki, przeciwciała oraz zmiany wyników w czasie.
Taka zasada jest rozsądna, bo zakresy referencyjne nie są osobistym opisem samopoczucia, a jeden test nie rozstrzyga każdej przyczyny zmęczenia.
Należy jednak odróżnić zachętę do pełniejszej diagnostyki od samodzielnego rozpoznawania choroby.
Wyniki przeciwciał TSH, wolnych hormonów i ewentualnych badań dodatkowych wymagają interpretacji w konkretnym przypadku. Książka może pomóc zrozumieć pytania diagnostyczne, ale nie powinna prowadzić do samodzielnej zmiany dawki lewotyroksyny, odstawienia leków ani uznania każdego objawu za dowód choroby tarczycy.
Po trzecie, gluten jako proponowany czynnik wyzwalający i znaczenie ostrożnej eliminacji. Jednym z najbardziej stanowczych elementów programu autora jest postulat ścisłej diety bezglutenowej w Hashimoto. Haradzian przedstawia gluten jako ważny możliwy bodziec środowiskowy, który u części osób może nasilać procesy zapalne i autoimmunologiczne. Szczególnie gdy współistnieje celiakia lub inna potwierdzona nadwrażliwość związana z pszenicą.
W jego ujęciu eliminacja ma służyć ograniczeniu ekspozycji na potencjalny wyzwalacz, a nie być jedynie dietą odchudzającą. Rozumowanie autora wpisuje się w szerszy motyw książki, czyli poszukiwanie czynników podtrzymujących objawy poza samym poziomem hormonów. Ta część wymaga jednak szczególnego krytycyzmu. Związek między celiakią a autoimmunologiczną chorobą tarczycy jest uznanym zagadnieniem klinicznym.
Lecz nie wynika z niego automatycznie, że każda osoba z Hashimoto odniesie korzyść z diety bezglutenowej. Twierdzenia o długotrwałej reakcji immunologicznej po każdej ekspozycji na gluten są mocniej sformułowane niż to, co można bez zastrzeżeń uogólnić na wszystkich pacjentów.
Najbardziej praktycznym wnioskiem jest konsultacja diagnostyki celiaki przed eliminacją glutenu, gdy są ku niej wskazania, oraz prowadzenie ewentualnej diety w sposób odżywczo-pełnowartościowy. Książka podkreśla dyscyplinę, lecz bezpieczna zmiana diety wymaga także kontroli lekarza lub dietetyka. Po czwarte, jelita, glikemia i styl życia jako elementy kontekstu objawów. Autor buduje wieloczynnikowy obraz przewlekłych dolegliwości. Obok autoimmunizacji omawia w nim wahania glukozy, jakość diety, stan przewodu pokarmowego, przewlekły stres i regenerację. Według tej logiki nieregularne jedzenie, duża ilość produktów wysoko przetworzonych oraz gwałtowne skoki i spadki energii mogą nasilać zmęczenie, zaburzenia nastroju i trudności z koncentracją, czyli objawy łatwo przypisywane niedoczynności. Harazian wykorzystuje pojęcie zwiększonej przepuszczalności jelit jako jednego z możliwych elementów związanych z aktywacją odpornościową. Warto rozróżnić dwa poziomy tej narracji. Zalecenia dotyczące bardziej regularnych posiłków, ograniczania żywności wysoko przetworzonej, odpowiedniej ilości białka i błonnika. Snu oraz ruchu mogą wspierać ogólne zdrowie metaboliczne niezależnie od rozpoznania. Natomiast przedstawianie problemów jelitowych jako uniwersalnej przyczyny Hashimoto byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem. Książka jest cenna, ponieważ nie redukuje pacjenta do wyniku TSH i przypomina, że objawy mają wiele nakładających się źródeł. Mniej przekonująca staje się wtedy, gdy poszczególnym mechanizmom funkcjonalnym nadaje pewność większą, niż pozwala na to rutynowa praktyka kliniczna. Czytelnik może potraktować ten rozdział jako zachętę do uporządkowania podstaw stylu życia, nie jako zamiennik diagnozy gastroenterologicznej, diabetologicznej albo psychiatrycznej. Na koniec, model TH1 i CH2 oraz granice indywidualizowania suplementacji w bardziej specjalistycznej części książki Karazian opisuje równowagę szlaków odpornościowych TH1 i TH2. Proponuje, aby na podstawie oceny profilu immunologicznego dobierać działania żywieniowe i suplementacyjne, które miałyby wspierać równowagę odpowiedzi odpornościowej. Model ten ma wyjaśniać, dlaczego identyczna interwencja nie musi być odpowiednia dla wszystkich osób z Hashimoto. To ważne metodologicznie przesłanie, ponieważ autor sprzeciwia się automatycznemu zalecaniu jednego zestawu suplementów każdemu pacjentowi. Ostrzega również przed bezrefleksyjnym stosowaniem jodu w autoimmunologicznej chorobie tarczycy, wskazując, że nadmiar jodu może u niektórych osób pogarszać sytuację. Właśnie tutaj ujawnia się zarazem największa kontrowersja książki. Podział na dominację TH1 lub TH2 bywa stosowany w medycynie funkcjonalnej, lecz nie stanowi powszechnie przyjętego, rutynowego narzędzia do prowadzenia Hashimoto w standardowej endokrynologii. Zależności immunologiczne są bardziej złożone niż prosty przełącznik dwóch dróg. Najbezpieczniejsza lekcja brzmi więc: nie stosuj suplementów, zwłaszcza jodu i preparatów wpływających na odporność, wyłącznie na podstawie ogólnej porady. Należy ustalić wskazania, dawkę, możliwe interakcje i kontrolę wyników z kompetentnym specjalistą. Książka wyróżnia się próbą personalizacji, ale czytelnik potrzebuje naukowego dystansu wobec jej narzędzi. Podsumowując, to lektura przede wszystkim dla osób z rozpoznanym lub podejrzewanym Hashimoto, które mimo leczenia nadal mają objawy i chcą lepiej rozumieć różnicę między zaburzeniem hormonów a chorobą autoimmunologiczną. Przyda się także bliskim pacjentów oraz praktykom zainteresowanym językiem i założeniami medycyny funkcjonalnej. Jej praktyczna wartość polega na dostarczeniu pytań, które można sensownie omówić podczas konsultacji, na przykład o przeciwciała tarczycowe, możliwość współistniejącej celiaki, jakość diety, sen, glikemię czy bezpieczeństwo suplementacji. Książka może też pomóc porzucić fałszywe przekonanie, że prawidłowy pojedynczy wynik automatycznie wyjaśnia wszystkie dolegliwości. Na tle typowych poradników o tarczycy wyróżnia ją konsekwentne skupienie na Hashimoto jako procesie immunologicznym oraz rozbudowany program łączący dietę, styl życia, badania i potencjalne czynniki środowiskowe. Nie jest to jednak neutralny podręcznik standardów endokrynologicznych. Autor formułuje zdecydowane zalecenia, zwłaszcza dotyczące glutenu, jelit i modulacji odporności, których siła dowodów i zastosowanie kliniczne mogą być różne w zależności od pacjenta. Dlatego najlepszym sposobem korzystania z tej publikacji jest traktowanie jej jako źródła perspektywy i tematów do weryfikacji, a nie gotowego protokołu samoleczenia. Szczególnie istotne jest, by nie zmieniać terapii hormonalnej ani nie wprowadzać restrykcyjnej diety czy wysokich dawek suplementów bez nadzoru medycznego. Według tym ostrożnym ujęciu książka wnosi użyteczne, choć dyskusyjne, poszerzenie rozmowy o przewlekłych objawach tarczycowych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, dr Beatys Haradzian, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.